Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 11 grudnia. Parę godzin temu zakończył się szczyt Rady Europejskiej. A przez ostatnie trzy tygodnie śledziliśmy wraz z naszą analityczką europejską Agnieszką Smoleńską kolejne zwroty akcji w burzliwych negocjacjach przyszłego budżetu Unii. Dziś, na gorąco, spróbujemy przede wszystkim opowiedzieć o tym, co na szczycie się wydarzyło oraz czym on się zakończył. A na koniec, jakie inne ważne tematy zostały poruszone, które mogły Państwu umknąć, jeżeli śledziliście wyłącznie nie najlepszy, słabo zagrany, ale za to bardzo wciągający serial produkcji polsko-węgierskiej pod tytułem Weto albo Śmierć. Zapraszam na rozmowę. Agnieszko, może zacznijmy od samego szczytu, tak na rozgrzewkę. Jakbyś mogła krótko i po kolei powiedzieć, co zostało uzgodnione wczoraj wieczorem, wczoraj w nocy i dziś rano.
Postaram się krótko, ale to nie będzie łatwe, ponieważ te grudniowe rady mają tendencję do przedłużania się. To są zazwyczaj takie rady, gdzie liderzy muszą się odnieść do szeregu różnych kwestii i mają konkretny termin, żeby podjąć te decyzje. Tak było tym razem. W przypadku budżetu, który musi wejść w przyszłym roku, w przypadku celów klimatycznych, które już jutro mają być przedłożone na poziomie globalnym oraz w szeregu innych kwestii. Po całym nocnym maratonie negocjacyjnym mamy decyzje w takich 9 głównych obszarach, które na początek zarysuję. Po pierwsze, to jest temat budżetu nowego Unii na lata 2021-2027 i tu mamy ostateczne porozumienie w sprawie praworządności i sposobu wydatkowania tego budżetu. Po drugie, mamy kwestię porozumienia w sprawie nowych celów klimatycznych Unii. Te zostały podwyższone i teraz celem unijnym będzie redukcja emisji o co najmniej 55% do 30 roku. Po trzecie, liderzy przyjęli wspólne stanowisko w sprawie pandemii. Tutaj chodzi o zwiększenie koordynacji działań, szczególnie jeżeli chodzi o wzajemną uznawalność testów i szczepionek. Czwartym punktem był Brexit, który nie był oficjalnie dyskutowany na tym szczycie. W tym momencie Bruksela ocenia, że ryzyko braku umowy jest większe niż szansa na jej osiągnięcie. Piątym obszarem, równie, zwłaszcza dla państw południa Europy, równie kontrowersyjnym jak budżet, była kwestia rozszerzenia sankcji na Turcję. Tutaj chodzi o nielegalne odwierty, które Ankara prowadzi w pobliżu Cypru i Grecji. Szóstym obszarem, w którym Rada Europejska podjęła decyzję, to obszar walki z terroryzmem i bezpieczeństwa. Tutaj liderzy zapowiedzieli wspólne nowe działania w tym obszarze, zwłaszcza jeżeli chodzi o regulację treści terrorystycznej w internecie. Siódmym obszarem są relacje Unia-Stany Zjednoczone. Tutaj po wyborach w Stanach Unia widzi bardzo dużą szansę na nowe otwarcie w relacjach transkontynentalnych, transatlantyckich i liderzy odnieśli się do nowego planu czy programu współpracy, który jest bardzo ambitny. W ósmym takim obszarem są pozostałe kwestie zagraniczne. Liderzy przedłużyli sankcje na Rosję po raz kolejny, odnieśli się do sytuacji w południowym sąsiedztwie Unii, tutaj zwłaszcza chodzi o sytuację w Libii, a także odnieśli się do białoruskiej elektrowni atomowej w Ostrowcu. I to jest, wydaje mi się, dość ważne też, że nie odnieśli się do samej sytuacji na Białorusi, pomimo że z zadowoleniem przyjęli nowy reżim sankcji, który Unia wprowadziła w zeszłym tygodniu. I ostatnim tematem, który podjęli liderzy już w dość krótkiej dyskusji na temat reformy strefy euro i reformy Unii Bankowej, Unii Rynków Kapitałowych, więc była to bardzo napięta agenda. Bardzo dużo ważnych decyzji zostało podjętych na tym szczycie.
Agnieszko, zacznijmy od tego budżetu. Jakbyś mogła opowiedzieć, co zostało ustalone, jak to jest, kto wygrał, kto przegrał, jakie są części składowe tego legendarnego już kompromisu?
To przypomnijmy może, czego tak naprawdę dotyczył spór. W połowie listopada Polska i Węgry zagroziły, że zawetują unijny budżet, wstrzymają jego ratyfikację, jeżeli zostanie utrzymany osiągnięty między prezydencją niemiecką a Parlamentem Europejskim kompromis dotyczący rozporządzenia, które warunkuje dostęp do unijnych środków przestrzeganiem praworządności. Warszawa i Budapeszt zapowiedziały w serii listów do liderów unijnych oraz w formie wspólnych deklaracji, że nie zgodzą się, żeby to rozporządzenie weszło w życie, nie zgadzają się na powiązanie wydatkowania unijnych środków z przestrzeganiem praworządności. Ostatecznie tą groźbę udało się rozbroić niemieckiej prezydencji i tutaj tego rozwiązania się właściwie spodziewaliśmy poprzez deklarację, która została zawarta w konkluzjach. Nie jest to ogólna deklaracja, jest tam troszeczkę mięsa, zajmuje ona 3 strony. I ja w tej deklaracji widzę 3 główne elementy. Po pierwsze chodzi o pewnego rodzaju zapewnienie Warszawy i Budapesztu dotyczące sposobu interpretowania tego rozporządzenia. I tutaj wydaje mi się, że to jest również taka kwestia wzajemnego zaufania do siebie liderów, ponieważ w dużej mierze te doprecyzowania zawarte w konkluzjach Rady Europejskiej powtarzają elementy, które już są zawarte w rozporządzeniu. Tutaj chodzi między innymi o takie elementy jak proporcjonalność w ocenie zagrożenia, jakie łamanie praworządności stwarza dla poprawnego zarządzania unijnymi środkami. Chodzi o obiektywność w ocenie ze strony Komisji Europejskiej, niedyskryminację państw członkowskich, czy to, że to narzędzie miałoby być pomocnicze dla innych sposobów ochrony budżetu. Te wszystkie elementy są zawarte już w rozporządzeniu, ale konkluzje je powtarzają, żeby nadać im wyższą wagę polityczną, możemy to tak nazwać.
Ale nadal one są dosyć uznaniowe, prawda? W sensie, czy proporcjonalność, czy... Tak samo obiektywność wydaje się być wyjątkowo uznaniowa.
No właśnie tutaj jest drugi element, który został zawarty w tych konkluzjach, czyli zobowiązanie komisji do przygotowania wytycznych na temat metodologii, jaką zastosuje. I to jest taki nowy element tej deklaracji, który ma, jeżeli nie wartość prawną, powiedzmy tak ogólnie, to ma wartość prawną dla Komisji Europejskiej, ponieważ ją samą zobowiązuje do pewnego sposobu interpretacji. I tu są 2 ważne elementy. Po pierwsze, Rada Europejska zobowiązała Komisję Europejską do konsultowania stolic w przygotowywaniu tych wytycznych, czyli tutaj już stolice będą wpływały na te merytoryczne aspekty tego, czym jest proporcjonalność, czym jest obiektywność. Po drugie, zobowiązały też komisję do wypracowania własnej zdolności oceny tych kryteriów. I tu chodzi o to, że komisja nie będzie mogła polegać na komisji weneckiej, nie będzie mogła polegać na zewnętrznych ekspertach, czego szczególnie się obawiał Orban, tylko będzie musiała wykazać, że jest sama w stanie w sposób obiektywny, merytoryczny, oparty na konkretnych kryteriach, ocenić ewentualny związek między wydatkowaniem środków europejskich a łamaniem praworządności.
I teraz kto będzie przyjmował te wytyczne i tę metodologię? Tu jest jednogłośność, czy...
Wytyczne są przyjmowane przez Komisję Europejską.
Ale kto będzie to ustalał? Czy to jest komisarz Vera Jourova, czy to będzie całe kolegium komisarzy? Jak to będzie wyglądało po tej stronie komisyjnej?
Komisja podejmuje decyzję kolegialnie. To znaczy, że decyzję podejmuje wszystkich 27 komisarzy wspólnie i poszczególni komisarze podejmują indywidualne decyzje tylko w bardzo wąskich obszarach, takich jak prawo konkurencji. W tym przypadku te wytyczne będą przyjmowane przez kolegium komisarzy po konsultacjach również ze stolicami. A 3. warunkiem dla przyjęcia tych wytycznych jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, które ma orzec, czy samo rozporządzenie warunkujące dostęp do unijnego budżetu jest zgodne z traktatami. I to jest 3. element zawarty w konkluzjach Rady Europejskiej. Czyli po pierwsze mówiłam o doprecyzowaniu rozporządzenia, po drugie o zobowiązaniu Komisji Europejskiej do przygotowania osobnej deklaracji co do metodologii, jaką będzie stosować, implementując to rozporządzenie. I po trzecie, liderzy zobowiązali Komisję Europejską do zaczekania z przygotowaniem tych deklaracji do momentu, aż nie wypowie się Trybunał Sprawiedliwości. I to jest ważne, ponieważ tu wchodzi w grę również element czasowy, czyli Polska teraz po zatwierdzeniu rozporządzenia ma 2 miesiące na to, żeby wnieść sprawę przed Trybunał, gdzie zakwestionuje zgodność tego rozporządzenia z traktatami. Trybunał orzeknie w tej sprawie, to może zająć między rok a 2. To jest w gestii Trybunału, żeby zadecydować szybkość procedury. I dopiero w momencie, kiedy pojawi się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, Komisja Europejska będzie mogła zacząć pracę nad wytycznymi i dopiero wtedy będzie mogła zacząć implementować to rozporządzenie. Czyli tutaj mówimy, nawet jeżeli ono wejdzie formalnie w 2021 roku, faktycznie Komisja będzie miała możliwość działania w 2023.
I tu legenda miejska głosi, że TSUE nie wyda tego orzeczenia przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech i że to był jeden z najważniejszych warunków i celów Viktora Orbana, to znaczy, żeby nie dopuścić do włączenia tych mechanizmów przed wyborami na Węgrzech. Czy to się zgadza?
Jak najbardziej to był jeden z celów Orbana, żeby odsunąć w czasie moment, kiedy zacznie działać to rozporządzenie, ale oczywiście sam termin tego, kiedy Trybunał Sprawiedliwości orzeknie, jest w gestii Trybunału, ponieważ to jest niezależna instytucja sądownicza.
To teraz Agnieszka, jakbyś mogła ocenić to, co teraz opisałaś. Jak ty uważasz? Bo ja czytam krótki tekst George'a Sorosza, który uważa, że to jest fatalne, najgorsze na świecie porozumienie, jest sprzeczne z europejską solidarnością i praworządnością, prowadzi Unię Europejską na manowce i on uważa, że państwa członkowskie powinny były zmusić Polskę i Węgry do zgody na to, co zostało ustalone w lipcu, albo dopuścić do tego weta po to, żeby ukarać finansowo Polskę i Węgry w imię właśnie jedności i przyszłości Unii. Z drugiej strony tego spektrum jest Zbigniew Ziobro, który uważa, że utraciliśmy suwerenność i jest piątek wczesnym popołudniem, nadal ten spin nie został zmieniony, nadal Solidarna Polska opłakuje utratę naszej suwerenności. Jak ty uważasz, czy to jest dobre porozumienie, czy tutaj są jacyś zwycięzcy przegrani, czy prezydencja zrobiła wszystko, co powinna była zrobić, czy jedność europejska jest zagrożona, czy polska suwerenność jest zagrożona?
To jest bardzo szerokie pytanie. Wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy rozdzielić dwie kwestie. Po pierwsze, samo rozporządzenie, jego zakres, jego rolę, oczekiwania, jakie realistycznie można mieć wobec tego rozporządzenia. Drugą kwestią są pewne przemiany, które się dzieją w Unii, z których też musimy sobie zdać sprawę i w pewien sposób ustosunkować się do nich. Na poziomie samego rozporządzenia ono już zostało osłabione w wersji przyjętej przez Parlament Europejski i uzgodnionej przez Parlament Europejski niemiecką prezydencję. Już wtedy ten mechanizm praworządności przestał być mechanizmem, który ma służyć obronie praworządności, a stał się mechanizmem, który służy ochronie unijnych środków przed oszustwami tak naprawdę, czy wykorzystywaniem przez autokratów, czy innych oligarchów. Z kolei, jeżeli popatrzymy na to porozumienie z tej perspektywy, to tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją wiele hałasu o nic, czyli ten cały dramat, którego byliśmy świadkiem przez ostatnie 2 tygodnie, tak naprawdę nie przyniósł wielkiej zmiany w sytuacji prawnej, w której jesteśmy. Z drugiej strony faktem jest, że się zmienia pewien paradygmat myślenia o integracji. I tutaj jest i waga, jaką liderzy teraz przywiązują do kwestii praworządności. Tutaj ta praworządność staje się jakimś takim proxy dla wzajemnego zaufania stolic do siebie. Państwa członkowskie zaczynają się dzielić swoimi głównymi funkcjami tak naprawdę coraz bardziej w obszarze bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wkrótce podatków. I ta cała dyskusja o praworządności dotyczy też tego, w jaki sposób państwa członkowskie budują między sobą zaufanie, żeby iść dalej. Tu niemałe znaczenie ma również to, że tak naprawdę wraz z Funduszem Odbudowy na 30 lat państwa członkowskie zobowiązały się być razem i razem spłacać zadłużenie. To jest ta zmiana dla mnie paradygmatu integracji. Wspólne zadłużenie unijne, wspólne obligacje, które zostaną wyemitowane w przyszłym roku i które będą większe niż te, które emitują poszczególne państwa członkowskie. Tu jest ta zmiana relacji między państwami a Unią Europejską, jeżeli chcemy myśleć w tych kategoriach. Myślę, że to ma niewiele wspólnego z tym, czym jest suwerenność, a czym nie jest, bo jeżeli myślimy o suwerenności jako o mocy sprawczej, to możemy pomyśleć o tym, jaką suwerenność mają dzisiaj Brytyjczycy, kiedy Boris Johnson, chcąc negocjować nową umowę, próbuje się dodzwonić do Angeli Merkel czy do prezydenta Macrona, a słyszy w odpowiedzi, że ze strony Unii negocjuje Komisja Europejska i to z Komisją ma rozmawiać.
No brzmi to, jakby jednak Zbigniew Ziobro miał rację i tutaj jednak ta suwerenność, jakkolwiek ty nie chcesz się do tego przyznać, została ograniczona Polska. Ale żarty na bok, idźmy dalej. A tak naprawdę nie chodzi o żarty, a bardziej o takie spłycanie i przeinaczanie słów, o czym lubi mówić Jarosław Kaczyński, też w innych sytuacjach. Chciałem się ciebie jeszcze zapytać, twoim zdaniem, kto prowadził te negocjacje? To znaczy, kim były te osoby, które ostatecznie doprowadziły do tego porozumienia? Gdzie leżała największa siła, jeżeli chodzi o to, jak te negocjacje przebiegały. Czy to była prezydencja, czy to była Holandia po drugiej stronie, na ile tutaj Warszawa dyktowała warunki, a może my byliśmy tylko pacynkami w teatrze Viktora Orbana, bo tu są różne wersje, jak ty to widzisz?
Na pewno rozmowy były prowadzone w bardzo tajemniczej atmosferze. My się spodziewaliśmy, czy ja się spodziewałam rozmów wysokiego szczebla między Angelą Merkel a premierem Morawieckim czy premierem Viktorem Orbanem. Tak naprawdę najbardziej widoczne były te spotkania polskiego i węgierskiego premiera, którzy spotykali się wielokrotnie w ciągu ostatnich dni, bardzo różnicując również swój przekaz. Raz to była właśnie obrona suwerenności, deklaracja walki do ostatniego tchu. W kolejnych krokach już były to bardziej takie koncyliacyjnie nastawione przekazy. Z kolei bardzo mało widoczna była ta negocjacja między Brukselą w cudzysłowie, a Polską, a Węgrami. Słyszymy bardzo różne interpretacje. Z jednej strony kluczowym rozgrywającym miał być Orban, pomimo jego publicznych zapewnień, że to Morawiecki jest jego szefem, ponieważ Morawiecki przewodzi w tym momencie Wyszehradowi. Polska ma prezydencję tego formatu. Na pewno nie mają rolę w budowaniu konstrukcji prawnej, czyli samego tego rozwiązania odegrał minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Jednak nie ma wątpliwości, że pomimo małej widoczności niemieckiej prezydencji, to ona właśnie odegrała kluczową rolę w rozbrojeniu tej groźby weta. I tu wydaje mi się, że najlepszym dowodem na to jest fakt, że draft, czyli taka wstępna wersja konkluzji, która już się pojawiła w środę, nie miała zmienionego ani jednego słowa. Czyli już w środę niemiecka prezydencja była w stanie przedłożyć dokument, na który zgodzili się ostatecznie, pomimo różnych wątpliwości, które też się pojawiały natury prawnej. Te wątpliwości były zgłaszane przez Holendrów czy Belgów, ale nie zostało zmienione ani jedno słowo z tej kompromisowej propozycji niemieckiej. Więc tutaj jest bardzo duża praca, która została wykonana poza naszym widokiem.
No i tu chyba wypada pocieszyć się wspólnie, że udało się jednak przyjąć agremont obecnego ambasadora niemieckiego w Polsce, bo bez ambasadora dosyć ciężko byłoby jednak to porozumienie osiągnąć, więc tutaj wielki sukces MSZ-u, że jednak po wielu miesiącach udało się przyjąć na naszą ziemię ambasadora niemieckiego. Przejdźmy może teraz do polityki klimatycznej. Tu prosiłbym ciebie, żebyś nie wchodziła w szczegóły, bo myślę, że o tym temacie jeszcze będziemy rozmawiali wielokrotnie i nawet we wtorek, to już mogę zapowiedzieć, w naszym podcaście Energia do Zmiany, gdzie wejdziemy dużo głębiej w te ustalenia i już zapraszam na tę rozmowę. Natomiast ciebie chciałem poprosić, Agnieszka, żebyś tak względnie grubą kreską zarysowała to porozumienie, bo ono też jest wyjątkowo ważne i z perspektywy klimatu samego, i z perspektywy Unii, i też z perspektywy chyba podejścia Polski do tego zagadnienia.
Aby osiągnąć cel neutralności klimatycznej, już teraz właściwie nikt nie kwestionuje tego celu, liderzy zdecydowali się na podwyższenie celu redukcji emisji tych, które Unia emitowała w 90 roku, z 40% redukcji do 55% redukcji. I ponadto liderzy zadecydowali również, że ten cel stanie się prawnie wiążący, on zostanie wpisany do unijnego prawa o klimacie. Więc tutaj mówimy o znacznym podwyższeniu ambicji redukcji emisji w Unii Europejskiej, a też o potwierdzeniu ostatecznym zmierzania ku temu celowi neutralności klimatycznej do 2050 roku. Tutaj jest też ciekawe, w jaki sposób wyglądały te dyskusje. Zaczęliśmy od kwestii praworządności, ale tak naprawdę ta praworządność, jak wspominałam, nie zajęła aż tak długo. Zaledwie pół dnia. Z kolei redukcja emisji zajęła całą noc. Tak naprawdę z doniesień, jakie mamy z Rady Europejskiej, przez całą noc, zwłaszcza polski rząd, przedstawiał różne kolejne propozycje swoich warunków tak naprawdę, na jakich byłby w stanie przyjąć ten podwyższony cel emisji. I to, co jest ważne w tym momencie i czego domagała się również strona polska, to to, że jeśli już mamy ustalony cel, musimy mieć jasność i przejrzystość co do sposobu, w jaki ten cel chcemy osiągnąć, a w szczególności, że ten sposób musi być sprawiedliwy i uczciwy, czyli tutaj chodzi o dzielenie się ciężarem i uwzględnienie różnicy w punktach startowych poszczególnych państw członkowskich i o to toczyły się negocjacje przez całą noc.
Co tak naprawdę, mówiąc wulgarnie, przekłada się na to, ile pieniędzy zostanie nam przyznane na transformację energetyczną?
Jak najbardziej. Ten element sposobu wydatkowania środków był ważny. Polsce udało się uzyskać zapewnienie dotyczące sposobu rozdzielania środków z funduszu modernizacyjnego. Ta reforma będzie dopiero wprowadzona. To, co jest też ważne, to to, że Polsce udało się osiągnąć zapewnienie roli dla Rady Europejskiej w implementacji tych celów, czyli ten poziom polityczny, pomimo że teraz tak naprawdę kolejne decyzje będą podejmowane na poziomie już legislacyjnym w sposób większościowy przez Parlament Europejski i Radę. Polski rząd zapewnił jakby ciągły udział politycznego poziomu liderów w tym procesie.
Dobrze, Agnieszko, to proponuję, żebyśmy teraz jeszcze pokryli temat pewnie najtrudniejszy, a może najciekawszy, czyli Brexit. Co się wydarzyło w kwestii Brexitu?
W tle wielkiego sporu o praworządność i budżet, w tym tygodniu mieliśmy przełom, nie przełom w dyskusjach brexitowych, ponieważ w środę Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, spotkała się w Brukseli z Borisem Johnsonem w nadziei, że przełamią w jakimś sensie klincz w negocjacjach. Tutaj cały czas David Frost i Michel Barnier nie są w stanie się porozumieć w trzech kwestiach. Chodzi o prawo konkurencji, sposób rozwiązywania sporów i połowy. Cały czas są te trzy kwestie nierozwiązane. Po kolacji, która odbyła się w środę, nie tylko nie przyszedł przełom, ale komisja opublikowała kolejne przygotowania awaryjne do Brexitu. Tutaj chodzi w szczególności o rozwiązania, które mają zapewnić możliwość transportu lotniczego czy lądowego po zakończeniu okresu przejściowego. Ten okres przejściowy kończy się 31 grudnia 2021 roku. I tutaj może przypomnijmy, Brexit już miał miejsce oczywiście na początku tego roku, ale strony zapewniły sobie ten taki bufor kilkumiesięczny na podpisanie nowej umowy handlowej. Teraz zbliżamy się do momentu, w którym wciąż nie mamy tej umowy na stole. Coraz jest bardziej prawdopodobne, że jej się nie uda podpisać. Takim deadline'em tak naprawdę jest 18 grudnia, ponieważ Parlament Europejski i Westminster wciąż muszą ratyfikować tą umowę, żeby ona weszła w życie od 1 stycznia. Ta ratyfikacja mogłaby się wydarzyć nawet między okresem świątecznym a Nowym Rokiem. Dziś, i o tym też szefowa Komisji Europejskiej mówiła na szczycie, w ramach swojego raportu dla liderów. Dziś Bruksela ocenia, że ryzyko niepodpisania umowy jest większe niż szansa na jej podpisanie, więc jesteśmy jak najbardziej w takim momencie przełomowym również w kontekście Brexitu.
Jak myślisz, co się wydarzy z tym Brexitem? Co nas czeka w najbliższych dniach, tygodniach?
Do końca weekendu, do niedzieli, mamy usłyszeć, jaka jest decyzja co do następnych kroków. I ta decyzja może być albo oficjalną deklaracją, że nie ma porozumienia, to jest bardzo mało prawdopodobne, a bardzo prawdopodobne jest to, że po prostu usłyszymy, że rozmowy będą kontynuowane do ostatniego możliwego momentu. Tych ostatnich możliwych momentów było już kilka. Jeszcze latem Boris Johnson zapowiadał, że jeżeli nie będzie porozumienia do 15 października, te rozmowy zostaną zerwane. No ale tutaj się zbliżamy do momentu prawnego, gdzie już nie będzie jakby ram prawnych, które mogą uregulować relacje między Zjednoczonym Królestwem a Unią. Jedyną opcją jest umowa handlowa nowa, nawet bardzo podstawowa, a jeżeli nie uda się porozumieć co do takiej umowy, od 1 stycznia nie będzie żadnych bilateralnych regulacji tych relacji. co ja uważam za najbardziej prawdopodobne. Ja niezmiennie uważam, że racjonalnie i patrząc na interesy czy poziom możliwych strat po obu stronach, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest zawiązanie tej umowy.
Agnieszko, to moja propozycja na koniec jest taka. Mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, które ci zadam, czyli będę cię prosił o taką pocztówkę z przyszłości, czyli coś jeszcze wydarzy w kwestii budżetu, więc tutaj byśmy sobie wrócili do budżetu, ale zanim przejdziemy do tego ostatniego pytania o budżet, moja propozycja jest taka, żebyś wybrała sobie jeden z tych 9 tematów, które uważasz za najważniejszy, poza tymi, które już omówiliśmy, i powiedziała, dlaczego uważasz go za najważniejszy i co z tego wynika.
Wydaje mi się, że ta nowa perspektywa wspólnego działania nowej administracji Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej jest bardzo ciekawa, ponieważ tam też mamy z jednej strony chęć powrotu do starych dobrych czasów współpracy tej przestrzeni transatlantyckiej, a z drugiej też pewną nową ambicję i też ten zakres tematów, w których Bruksela chciałaby współpracować z Waszyngtonem, jest dość nowa i jest też całkiem sporo nowych pomysłów. W zeszłym tygodniu Komisja Europejska i też Rada Europejska przygotowały takie ramy współpracy, nowej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Je również opisywaliśmy w naszym serwisie. Tam Komisja proponuje takich 5 obszarów współpracy, w których jest klimat, oddziaływanie globalne, współpraca gospodarcza, współpraca handlowa. To, co ja uważam za bardzo ciekawe, to pomysły na współpracę w obszarze polityki cyfrowej i gigantów cyfrowych. Przypomnijmy, że ta kwestia opodatkowania gigantów cyfrowych była kwestią bardzo sporną za czasów Donalda Trumpa. To ona doprowadzała do eskalacji również sporów handlowych, zwłaszcza po tym, jak Francja zdecydowała się wprowadzić taki podatek. Trudno oczekiwać, że Biden zupełnie odwróci to stanowisko i zdecyduje się na wprowadzenie wspólnego podatku w ramach OECD. Myślę, że tutaj szanse są niskie, ale być może Unia będzie w stanie wypracować nowy sposób współpracy, jeżeli chodzi o regulacje gigantów cyfrowych. I tutaj widać zarówno w Waszyngtonie, jak i w Brukseli zmianę sposobu myślenia, jeżeli chodzi o rolę gigantów cyfrowych, czy ich siłę na rynku i narzędzia, z których instytucje publiczne mogą korzystać, żeby ujarzmić jakby tą rosnącą siłę Apple'a czy Google'a.
Dobrze, Agnieszko, to teraz koniec. Ostatnie pytanie, moje ulubione zawsze, pocztówka z przyszłości. Co się jeszcze musi wydarzyć, żeby porozumienie weszło w życie? To znaczy, kiedy ten budżet zaczyna obowiązywać, kiedy kraje członkowskie dostaną pierwsze środki z Funduszu Odbudowy, jakie czekają nas jeszcze niespodzianki i czy twoim zdaniem to jest koniec emocji w temacie budżetu i funduszu? Tu już mówiłaś o TSUE, więc to już wiemy, natomiast chodzi mi bardziej o wejście w życie po prostu i ten moment, kiedy przeciętny Polak zobaczy tą żywą gotówkę w swoim portfelu.
Do tego momentu minie jeszcze na pewno trochę czasu. Teraz będą zupełnie inne emocje tak naprawdę. Bardziej nazwałabym narodowe i bardziej natury prawnej. Wciąż nas czeka bowiem ratyfikacja jednej z decyzji, która musi zostać podjęta, żeby nowy budżet mógł wejść w życie. Mówię o decyzji o zasobach własnych, która musi zostać ratyfikowana przez parlamenty narodowe. I również regionalne, łącznie to jest 41 izb. To zajmie kilka miesięcy co najmniej. Standardowo zajmuje nawet 2 lata, no ale tutaj możemy być pewni, że narodowe parlamenty zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby przyspieszyć ten proces. Nie można wykluczyć oczywiście niespodzianek na tym etapie. Tutaj bardzo często pojawiają się problemy ratyfikacji dokumentów europejskich. Warto wspomnieć na przykład o problemach, które miała ratyfikacja umowy handlowej z Ukrainą w holenderskim parlamencie. Także nie jest to obce, ale myślę, że sposób osiągnięcia porozumienia stwarza jakby podstawy wszystkim parlamentom, które miały pewne wątpliwości. Tutaj myślę zwłaszcza o parlamencie fińskim czy o parlamencie holenderskim. Posłowie z tych krajów bardzo mocno podkreślali, że to rozporządzenie o warunkowości jest dla nich kluczowym warunkiem zgody. To rozporządzenie zostało utrzymane, więc mam nadzieję, że nie będzie na poziomie parlamentów, no ale zajmie to kilka miesięcy. W związku z tym te pieniądze z krajowych funduszy odbudowy zaczną płynąć gdzieś w połowie roku. Takie jest realistyczne oczekiwanie. Ja bym tutaj jeszcze dodała, czego ja się spodziewam, i wspomniałeś o TSUE i o sprawie, którą Polska wniesie przed TSUE, w której będzie kwestionować zgodność rozporządzenia z traktatami. Ja się spodziewam również innych spraw tego typu. Nie sądzę, że to będzie jedyna. Ja się spodziewam dość ostrej dyskusji na temat wartości prawnej tych konkluzji. Ta dyskusja może będzie mniej widoczna w Polsce, ale jest niemniej ważna, ponieważ widzimy teraz, jak bardzo zmienia się rola Rady Europejskiej, jak pomimo wzrostu znaczenia i siły Parlamentu Europejskiego, czyli jakby tego poziomu reprezentacji obywateli europejskich na poziomie europejskim, jednocześnie wzrasta rola polityczna i międzyrządowa Rady Europejskiej. Ta instytucja coraz częściej ingeruje w proces legislacyjny też. Rozmawialiśmy o tym i w kontekście praworządności, i również w kontekście klimatu. Więc czytając te konkluzje, tam się pojawiają pewne różnice między treścią rozporządzenia a tymi konkluzjami, i ja jestem absolutnie przekonana, że również nie tylko przeciwnicy praworządności, ale również zwolennicy pewnej równowagi instytucjonalnej w Unii podniosą tę kwestię przed Trybunałem. Także jak najbardziej czeka nas teraz kolejny etap dyskusji o budżecie i praworządności, tylko bardziej w Luksemburgu niż w Brukseli.
I to będziemy obserwować z bliska. Na koniec chciałbym Państwa zaprosić na wydarzenie, które odbędzie się we środę. Ono się wydarzy w internecie. To jest środa 16 grudnia. Jeżeli Państwo z nami dotrwali do tego momentu i wysłuchali tych wszystkich zawiłości polityki europejskiej, to nie wątpię, że może Państwa zainteresować odpowiedź na pytanie, jak mądrze wydać 57 miliardów euro. To będzie rozmowa na temat wyzwań dla właśnie tych krajowych funduszy odbudowy, dla Krajowego Planu Odbudowy Polskiego konkretnie. I tu Agnieszka będzie dyskutowała między innymi z Piotrkiem Arakiem, z PIE Maćkiem Bukowskim z Wizę, z Maciejem Wituckim, prezydentem Konfederacji Lewiatan, i prawdopodobnie z panią minister Małgorzatą Jedynak-Jarosińską. A dyskusję poprowadzi Hania Cichy. I link do tego wydarzenia oraz link do materiału, który Agnieszka przygotowała, opisującego, czym są te krajowe plany odbudowy i w jaki sposób będzie warunkowane ich wydatkowanie, znajdzie się w poście pod tym nagraniem. Agnieszko, bardzo dziękuję. Dziękuję, że przetrwałaś te koszmarne negocjacje i dożyłaś do tego momentu, żeby o nich opowiedzieć. My dalej będziemy walczyć z Brexitem, dalej będziemy walczyć z tymi wszystkimi rozporządzeniami i doprecyzowaniami i mechanizmami. I tak, no. Dziękuję bardzo, miłego weekendu.
Dziękuję.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.